Marszałek, senior poseł i jeden z liderów PSL-u Marek Sawicki jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To dzisiaj w parlamencie kolejna, można powiedzieć, bitwa o ustawę aborcyjną, o legalizację aborcji. Jaka będzie postawa pana posła, jaka będzie postawa PSL-u i Trzeciej Drogi?
Powiem panu, nie jest to żadna bitwa. Jest to jedno ze smutniejszych wydarzeń i smutniejsza debata. Będę jej się bacznie przysłuchiwał, bo chcę znać wszystkich argumenty. Natomiast moje stanowisko w tej sprawie jest znane od 30 lat. Ja nie zagłosuję za projektami liberalizującymi aborcję. Natomiast jaki będzie wynik ostateczny, będziemy wiedzieli jutro rano. Jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, nie ma tutaj stanowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tradycyjnie od 128 lat w kwestiach wiary, w kwestiach religii, w kwestiach światopoglądowych my mamy dobrowolność, dowolność podejmowania decyzji i nikt nikomu ani nie narzuca, ani nikt nikogo do niczego nie zmusza, więc nie wiem nawet, jaki będzie wynik samym Polskim Stronnictwie Ludowym, jeśli chodzi o głosujących.
Ale nastrój i posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego pan zna. Wielokrotnie siedzieli panowie przy kawie i rozmawiali o rozmaitych sprawach, więc może pan mniej więcej wiedzieć, jak zagłosuje PSL i jak zagłosuje Trzecia Droga.
Jak zagłosuje Trzecia Droga, tego nie wiem. W sensie Trzecia Droga, ta część Polska 2050. To jest środowisko bardziej liberalne niż Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest tam sporo także pań dość progresywnych w tych sprawach. Pewnie nie mniej jak w Platformie i w Lewicy. Natomiast z pewnością jakaś część posłów także zachowała się podobnie jak ja. Natomiast jaka, nie jestem w stanie dzisiaj tego powiedzieć.
Ale pan uważa, że to prawo powinno zostać tak, jak ono jest, czy coś się w tym powinno zmienić?
Otóż, panie redaktorze, powinno zostać tak, jak ono jest. Z tym, że trzeba jasno powiedzieć, że w kwestiach ewentualnej aborcji to jest nie tylko decyzja kobiety, ale także przede wszystkim powinna być decyzja lekarza, ocena medyczna. Czy są jakiekolwiek przesłanki medyczne ku temu, żeby ewentualnie dokonać aborcji. Natomiast część środowisk politycznych w Polsce, bardzo krzykliwych, bardzo głośnych, uczyniła z tego rzekome prawa kobiet, a przecież nawet w Karcie Praw Podstawowych nie jest to zapisane jako prawa człowieka, więc nie rozumiem tej argumentacji. Ona do mnie po prostu zwyczajnie nie dociera. Bo gdyby, tutaj mówię to, co ja czuję, jak to rozumiem, no, w sytuacjach, kiedy jest zagrożenie życia kobiety, zdrowia kobiety, to lekarz to może ocenić. Dzisiaj medycyna jest już na takim poziomie zaawansowania, że oczywiście zawsze może być błąd. To co do tego, tu nie mam złudzeń. To jest biologia, to jest natura, to wszystkiego przewidzieć się nie da, ale na ogół dzisiaj medycyna i diagnostyka jest na tyle zaawansowana, że ewentualne zagrożenie zdrowia i życia kobiety można oszacować i wtedy lekarz wspólnie z tą kobietą, wspólnie z partnerem, partnerką, rodziną podejmuje taką decyzję i ja to jestem w stanie zrozumieć, natomiast nie jestem w stanie zrozumieć oczekiwań projektu, gdzie mamy aborcję na życzenie do 12 tygodnia życia bez żadnych przesłanek medycznych.
Donald Tusk popiera takie rozwiązanie. Zresztą premier Donald Tusk się zradykalizował, jak patrzymy na ewolucję jego poglądów. Nawet uważa, że nie powinna istnieć klauzula sumienia dla lekarzy, którzy są zwolennikami ochrony życia.
No, każdy ma prawo do swoich poglądów. Żyjemy w wolnym państwie demokratycznym. Każdy z tych swoich poglądów jest oceniany. Władysław Kosiniak-Kamysz jako lekarz jasno określił, że każdy lekarz powinien mieć prawo do klauzuli sumienia, natomiast nie powinna mieć tej klauzuli sumienia instytucja, a więc szpital, zakład opieki leczniczej, gdzie rzeczywiście, jeśli prawnie będzie to dopuszczone, to musi być lekarz, który po ocenie, tak jak powiedziałem, tych przesłanek, będzie mógł taki zabieg wykonać.
Mówimy dużo o ewolucji prawa europejskiego, o tym, że Francuzi wpisali do konstytucji aborcję, z kolei w Europie będzie, w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim będzie dyskusja na temat wpisania aborcji do karty praw podstawowych. I co wtedy?
A widzi pan, a większość tych, którzy dzisiaj są za liberalizacją prawa aborcyjnego, twierdzi, że to już jest wpisane, że to już są prawa kobiet.
Tak, no jak zostanie wpisane, to na szybko. No,
panie redaktorze, no, żyjemy w takim świecie, który się zmienia. Jesteśmy w radiu konserwatywnym. No co wtedy? No, rozedrzemy szaty.
Sekcją lewacką.
Tak, słyszałem właśnie. Ale chcę wyraźnie podkreślić, rozedrzemy szaty? Nie. Ja tutaj oczekuję większej aktywności, także od mojego kościoła katolickiego, od duchownych, od katechetów, którzy no także będą nauczali, informowali, przekonywali, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet jeśli to prawo zostanie uchwalone, to będzie nadal tylko prawo, a nie nakaz, przepraszam.
A dlaczego od księży i katechetów to jest zrozumiałe? Dlaczego nie ma pan takiego oczekiwania w stosunku do Ministerstwa Edukacji, żeby ta edukacja była też mówiąca o tym, jak sprawy się mają, a nie...
No tak, tylko panie redaktorze, kiedy dyskutujemy o edukacji, to część tak zwanych edukatorów i odpowiadających za edukację uważa, że edukacja dotycząca aborcji, dotycząca seksualności, to jest tylko seksualizacja, jak co niektórzy mówią, natomiast nie jest to kwestia rzetelnego przekazu wiedzy o biologii, o naturze, o tym wszystkim, co jest z życiem związane, więc tak, ja jestem za tym, żeby taka edukacja była również w szkole.
No i jest pan jednym z liderów tej koalicji, która rządzą Polską, i co wynika z pana przekonań?
No ale panie redaktorze, jestem jednym z 460 tak zwanych liderów w parlamencie i ja swoje poglądy mam. Ja o nich z ludźmi rozmawiam i jak pan widzi, ja się ich nie wstydzę, ja ich nie ukrywam i ja o nich mówię otwarcie i w mediach, i także na ulicy, i także w parlamencie. Natomiast no, siła mojego oddziaływania jest taka, jaka jest i przekonanych nie przekonam.
To skromność przez pana przemawia. A jak pan przyjął wczorajszą decyzję Parlamentu Europejskiego na temat projektu dotyczącego relokacji migrantów?
No ile wiem, ta decyzja jest taka pół na pół. Nie jakaś dominująca, natomiast słyszałem też, ale to jest decyzja. My ciągle nie rozumiemy i nie chcemy wytłumaczyć polskiemu społeczeństwu, czym jest Parlament Europejski. Parlament Europejski nie stanowi prawa. Parlament Europejski wyznacza kierunki, a dopiero później Komisja Europejska przygotowuje akty prawne, zatwierdza Rada Ministrów, zatwierdzają premierzy. I tu słyszałem jasną deklarację i wczoraj, i dzisiaj, jadąc tutaj do studia, że premier Donald Tusk powiedział, że na ten element przymusowej relokacji polski rząd nie wyrazi zgody i że potrafi zbudować stosowną większość w Radzie Ministrów, żeby ten element paktu migracyjnego zablokować. Natomiast kwestia wzmocnienia granic, kwestia ośrodków dla uchodźców, ludzkiego ich także potraktowania, bo ja ciągle podkreślam, my za dużo w Europie poświęcamy czasu na kupowanie bosaków i odpychanie tych trat z uchodźcami na Morzu Śródziemnym, bo to głównie dotyczy południa Europy i za dużo czasu poświęcamy na topienie tych uchodźców, zamiast przeznaczyć przynajmniej 10% tych środków, które wydajemy na zbrojenia, na relokację żywności, nadmiaru żywności, którą mamy w Europie.
Szkoda,
i przewiezienie tam w regiony głodu.
Szkoda, że powiedział pan na zbrojenie, a nie na transformację energetyczną, bo tu są większe środki niż środki na zbrojenia, jak słyszymy też z wypowiedzi pana wicepremiera i szefa PSL-u. No, zbroić się trzeba, bo wojna może w tej części Europy, w naszej części Europy kiedyś wybuchnąć.
Panie redaktorze, na uzbrojenia tak, na transformację energetyczną też, bo ja chcę panu powiedzieć, że my dzisiaj mamy wielki problem z protestami rolniczymi, ja z tymi ludźmi się spotykam. Wczoraj także rozmawiałem o tym z ministrem Siekierskim. Mamy wynegocjowane, przyznane, choć od 27 miesięcy jeszcze ani jedno euro nie zostało w tej sprawie wydane w KPO, 270 miliardów i jednocześnie obawiam się, że ani tamten, ani ten rząd póki co na razie nie ma projektu, jak te pieniądze wydać. Ja proponuję, żebyśmy tym gospodarstwom, które mają produkcję zwierzęcą powyżej 50 jednostek dużych, to jest tak przeliczając, że tak powiem, obrazowo to jest powyżej 50 krów, dać pieniądze na zbudowanie biogazowni po to, żeby mieli dodatkowe dochody z energii i ciepła, które produkują, a jednocześnie produkowali żywność, produkcję zwierzęcą zeroemisyjną, a więc zieloną i będzie to produkcja żywność zdecydowanie droższa na rynkach europejskich niż ta, którą dzisiaj sprzedajemy, a więc no, można by tych przynajmniej 100-150 miliardów na te cele wydać. No, a tak. jednocześnie sprawić, żeby miejscowości powyżej, tak w mojej ocenie, w ocenie ekspertów, powyżej 50 rodzin miały praktycznie darmowe ciepło, bo to
ale
ciepło
to z biogazowni. O tych biogazowniach rozmawialiśmy w czasie którego z poprzednich wywiadów. No i co? I właściwie nic się nie zdarzyło. Mówi pan, że jest pan jednym z 460 posłów. 248 jest chyba w tych, którzy zdecydowali o tym, że rządzi premier Donald Tusk. To już jest
tak, mniejsza. I mam nadzieję, panie redaktorze, że przekonam do tego projektu i do tych rozwiązań, dlatego że w mojej ocenie, jeszcze raz podkreślam, czas na wydanie tych 270 miliardów upływa za 26 miesięcy. Dokładnie 31 sierpnia.
I nieźle to rozegrała 26. i Komisja Europejska, blokując środki z KPO, które są kredytem dla Polski, a jednocześnie tak, teraz mówi, nie zdążycie wydać, trudno, zapłacicie tak, ten kredyt, a tak, panie redaktorze, no, Polski sobie poradzimy.
Tak, tylko i wyłącznie winna jest Unia Europejska. Kompletnie niewinni są polscy premierzy, niewinien jest polski rząd, niewinni są polscy politycy.
Oczywiście,
anioły, że tak powiem, w diablej skórze, bo chcę panu wyraźnie podkreślić, że na ten element związany z obsługą długu, uwspólnotowieniem tego długu. Przecież wyraził zgodę premier Mateusz Morawiecki.
To prawda,
czy
to
pan wie doskonale, czy pan wie o tym, że ja nie mogę się doprosić dzisiaj od ministra finansów i od ministra sprawiedliwości informacji, ile Polska od października 2021 roku, bo wtedy zaczęła płacić obsługę tej pożyczki, zapłaciła już. Nie korzysta z kwoty podstawowej, a zapłaciła. I jeśli my tych pieniędzy nie wydamy, bo taka zasada została skonstruowana, a wydadzą ją Hiszpanie, Włosi, bo mogą wydać naszą pulę pieniędzy, jeśli my jej nie wykorzystamy przez najbliższe 2 lata, to my obsługę i tak zapłacimy jako Polska.
Ale Donald Tusk złożył deklarację, powiedział, ja znam wszystkich w Europie, a to wszystko załatwiam.
No
to
jak pieniądze uruchomił, a teraz trzeba szybko robić programy, tylko żeby je wydać.
Tylko gdzie one są, te pieniądze?
No, już
na koncie w jakim banku?
A już w najbliższych dniach, mówiła minister Nałęcz, nie pamiętam którego, ale 12 czy 14 kwietnia będą już rzeczywiście na koncie polskiego banku, a nie w Brukseli.
A ciekawe, którego?
Pierwsza rata. Podejrzewam, że albo Bank Gospodarstwa Krajowego, albo PKO BP. No, trudno powiedzieć, który ze banków. Ja się tym bezpośrednio nie zajmuję.
Minister rolnictwa zdjął listę tych importerów zboża ukraińskiego. Dobrze czy źle zrobił?
A czy to była lista importerów?
No tak, była nazwana.
Nie, panie redaktorze, to była lista ludzi zajmujących się, firm zajmujących się generalnie obrotem zboża i produktami żywnościowymi w Polsce.
No to jest... dlaczego ją opublikował?
Ale to przecież ją opublikowała Gębicka, ona nie zginęła. Pan wie o tym, że w internecie nic nie ginie, więc ludzie dalej mogą z niej korzystać
ale
i mogą je oglądać.
To posłowie PSL-u domagali się publikacji takiej listy. To było tak w czasie kampanii wyborczej. Chcemy poznać pełną listę.
I panie redaktorze,
i minister tutaj w tym studiu mówił, tak, opublikuję listę i opublikował
i
tę listę.
Nie minister opublikował, opublikowała pani minister. Pani Gębicka opublikowała tę listę, a nie pan minister Siekierski. w ciągu 2 tygodni swoich rządów pani Gembicka to listę opublikowała i była to lista ludzi zajmujących się obrotem zboża.
To w takim razie poprawił albo zweryfikował listę.
Więc ja jestem zdziwiony, że w ogóle Ministerstwo Rolnictwa tym tematem się zajmuje, nie mając kompletnie ku temu narzędzi, bo narzędzia ku temu ma minister finansów i Krajowa Administracja Skarbowa. I to oni powinni opublikować tę listę, a nie minister rolnictwa.
No dobrze, ale to jest taka trochę, bo ja bym powiedział, taka trochę zabawa z opinią publiczną, że opinia publiczna chciała poznać posłowie, kiedy byli panowie w opozycji, mówili, chcemy wiedzieć, kto przyczynił się do tego zła, które wydarzyło się na polskim rynku zboża.
Panie redaktorze, zło się wydarzyło dlatego, że otwarto rynek. Natomiast jeśli pan ma prawo kupować buty w jakimkolwiek sklepie pan chce, to przecież nie ma pan, że tak powiem, nie będzie pan informował opinii publicznej, w którym sklepie pan kupował buty. Bo każdy sklep ma prawo buty sprzedawać. Jeśli firmy mają prawo obracać tym towarem, który legalnie wjeżdża do Polski, to też nie mogą być napiętnowane z tego powodu, że obracają. I to, co zrobiła pani Gębicka, to pokazała wszystkie firmy, które zajmują się obrotem. I teraz ja oczekuję, że jeśli już mamy to opublikować, to opublikuje to Krajowa Administracja Skarbowa.
Ale był problem. Zboże techniczne i zboże, które miało przejechać przez Polskę, trafiło do naszych magazynów. Rolnicy mówią, dobrze, magazyny są pełne.
Pamięta pan, kiedy trafiło?
No kiedy trafiło, to trafiło, ale sytuacja, 4 miesiące rządzi premier Donald Tusk, 4 miesiące jest nowa koalicja, to no i co? I nic.
No i co z tego wyniknie, jeśli opublikujemy rzeczywiście prawdziwą listę tych, którzy w sposób legalny, zgodnie z prawem obracali?
Jeżeli legalny, zgodny z prawem, no to nic, ale jeżeli ktoś, bo mówiliśmy o nielegalnym wpływie.
No to słyszałem od ministra Kołodziejczaka, że lada dzień będzie jakiś proces sądowy wobec jednej czy kilku firm, które rzeczywiście wprowadziły do obrotu spożywczego to zboże techniczne.
Że będą takie procesy.
Tak, że takie procesy będą. Taką informację słyszałem.
No dobrze, czyli takiej listy nie powinno być?
Nie, bo nie można, panie redaktorze, napiętnować firm, które normalnie zajmują się legalnym obrotem towarami na rynku polskim, bo to byłoby nieuczciwe.
Problemy rolników. Właściwie nawet do końca nie wiadomo, czy któryś z problemów, który był na sztandarach rolników w czasie wielkich protestów, został rozwiązany, czy nie zostały rozwiązane te problemy?
Dużo zostało zdjęte z Zielonego Ładu. Ja uważam, że w ogóle cały Zielony Ład został ograniczony bardzo mocno.
Natomiast ale na chwilę, czy w ogóle?
W mojej ocenie nie będzie powrotu już w pełnym zakresie do Zielonego Ładu, który przygotował Janusz Wojciechowski. Natomiast ja z Zielonego Ładu zostawiłbym tylko i wyłącznie energię odnawialną. Pozostałe elementy są kompletnie niepotrzebne, bo to są tylko i wyłącznie wymogi biurokratyczne rejestrowania tego, co każdy porządny rolnik dbający o swoją rolę i o swój inwentarz robi.
A jak pan popatrzy na politykę rolną Unii Europejskiej, przez lata osiągnęła sukcesy czy też porażki? Czy jest więcej porażek czy więcej sukcesów?
Ona osiągała sukcesy do czasu, do kiedy Europa była, że tak powiem, w niedoborze żywności, czyli nie była samowystarczająca. I to były lata 60., 70. poprzedniego stulecia.
I wtedy powstały wielkie gospodarstwa rolne?
Nie powstały wielkie gospodarstwa rolne, pan się myli, bo wielkie gospodarstwa rolne powstały tylko na Ukrainie i kilkanaście w Polsce.
We Francji też powstawały?
Nie, panie redaktorze. We Francji średnia powierzchnia gospodarstwa na dzień dzisiejszy to jest niewiele ponad 60 hektarów. Natomiast gospodarstwa zbożowe to są gospodarstwa 200-300 hektarowe. Natomiast nie znajdzie pan we Francji żadnego gospodarstwa z powyżej 1000 hektarów. I to pana uprzejmie informuję. Kiedyś w tej sprawie nawet jako poseł zrobiłem zakład z ministrem Jagiellońskim i minister Jagielliński ten zakład przegrał. Bo nie znalazł we Francji takiego gospodarstwa, które miałoby powyżej 1000 hektarów.
Zakład więc, był o przekonanie, czy zakład było coś konkretnego, panie ministrze?
O przekonanie. Ja
powiedziałem. Tak się zakładają politycy PSL-u, przekonanie?
Ja powiedziałem panu ministrowi, że wtedy na stare pieniądze położę mu na stół 14 miliardów złotych, których nie mam. Tylko niech znajdzie mi takie gospodarstwo. I po pół roku czasu z trybuny sejmowej pan minister Jagielliński odpowiedział, tak, nie ma takiego gospodarstwa we Francji.
Rzeczywiście
szukały jego służby. wtedy ministerialne. I ja później, jak byłem ministrem, też sprawdzałem ten element i też nie znalazłem gospodarstwa powyżej 1000 hektarów we Francji, więc nie jest to prawda, o czym czasami się mówi. Natomiast są większe gospodarstwa w Hiszpanii, ale są bardzo małe gospodarstwa w Grecji, we Włoszech. Jest to inny charakter. Są to gospodarstwa o zupełnie innej produkcji niezbożowej. Natomiast w Polsce jest kilka gospodarstw, które są o powierzchni kilku tysięcy hektarów.
A nawet kilkunastu. A czy ten handel rolny z Ukrainą został w jakiś ryzy, został jakoś uporządkowany?
On się w dużym stopniu sam wyhamował, dlatego że nieracjonalne, nieopłacalne jest eksportowanie produktów żywnościowych Ukrainy przez Bałtyk, dlatego że jest to ogromna
odległość. Ale mówimy o polskim rynku.
Na rynek europejski nadal wlewa się żywność ukraińska i to jest decyzja całej Unii Europejskiej.
I co z tego wynika?
To z tego wynika, panie redaktorze, że mówiłem i będę nadal powtarzał i nadal będę zachęcał pana premiera Tuska, żeby postawił jasne warunki Unii Europejskiej. Nie da się zablokować granicy z Ukrainą i nie pomóc Ukrainie, ale trzeba te nadwyżki żywności, które są w Europie, a jest to rocznie ponad 20 milionów ton zboża i pochodnych tych zbóż, trzeba wywieźć w ramach pomocy humanitarnej w regiony świata, gdzie żywności brakuje. A brakuje jej naprawdę dla miliard ludzi na świecie głoduje. Z 8 miliardów ludzi, miliard ludzi głoduje. I syta, tłusta Europa, także Stany Zjednoczone, zamiast przeznaczyć część środków na pomoc właśnie humanitarną i wywiezienie tej żywności, tego nadmiaru żywności w te regiony, to ciągle dyskutuje z Ameryką Południową, czy z Ukrainą, czy z Rosją, w jaki sposób z tych krajów, z tych regionów ściągać jeszcze do bogatego rynku europejskiego, które i tak ma nadwyżki żywności, rzekomo tańszą żywność i przez to chroni się klimat. Nie chroni się klimatu, bo żywność produkowana w Ameryce Południowej jest produkowana kosztem wycinania ogromnych połaci lasów, i to są płuca świata, które są niszczone świadomie przez producentów i chciwość ekonomiczną bogatych Europejczyków.
Syta Europa, coraz mniej sytych obywateli, a Narodowy Bank Polski, prezes Narodowego Banku Polskiego, czy będzie pan za tym, żeby pana prezesa Glapińskiego postawić przed Trybunałem Stanu, czy przeciw?
Otóż, panie redaktorze, ja będę nawet, bo jestem członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, będę nawet pracował przy tym projekcie i przy tych, że tak powiem, badaniach, więc tu nie mogę w tej chwili jako członek tej komisji wypowiadać swoich poglądów. Ja po prostu będę oczekiwał pełnych materiałów, dokumentów, z którymi będę się zapoznawał i wtedy będę oceniał.
A intuicja, co panu podpowiada w ogóle, że dobrze, że taki proces został rozpoczęty?
Panie redaktorze, uważam, że dobrze, że w państwie demokratycznym sprawdza się polityków, bo jeśli polityków i urzędników się nie sprawdza, to bezkarność się rozszerza. W związku z tym warto sprawdzić, ale przed sprawdzeniem nie można, że tak powiem, wyrokować i osądzać.
Bo jak patrzymy na osiągnięcia prezesa Glapińskiego, 375 ton złota w sejfie polskim.
I pan twierdzi, że pan Glapiński kupił to za własne pieniądze i nas Polaków obdarował?
Nie za własne pieniądze, ale obserwuję ceny złota na rynku światowym i to jest dobry interes.
Nie, one zawsze były ruchome i złoto zawsze było w modzie, to oczywiście, że tak. I dobrze, że kupił. Ja akurat tego posunięcia nie krytykuję.
Inflacja opanowana, chociaż wszyscy krzyczeli na prezesa Glapińskiego, 200 miliardów euro w magazynach.
Nie tylko inflacja opanowana, ale niech pan zwróci uwagę, jak wzmocnił się złoty, co oczywiście sprawia, że tani trzymamy import, natomiast utrudniony eksport. To też nie jest dobrze.
To jest zawsze kij ma dwa końce, czyli jeśli chodzi o prezesa Glapińskiego, będzie pan się zastanawiał, będzie
nie,
pan
no będę przeglądał,
badał,
dlatego że jako członek komisji, dokumenty. Jako członek komisji, panie redaktorze, no tak jak każdy, kto, że tak powiem, zasiada czy w komisji śledczej, czy wykonuje funkcję prokuratorską, dopóki nie zbada całego procesu i nie pozna dokumentów, nie pozna prawdy, no nie może się wypowiadać, nie może wysyłać oceny.
Tymi dokumentami są rzeczywiście służby bardzo zainteresowane. Jak pan patrzy na to włamanie czy najście do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro?
Panie redaktorze, niech pan nie obraża inteligencji naszych słuchaczy.
Nie obrażam.
No, bo jeśli pan mówi o włamaniu, to uważam, że jest to dalekie nadużycie. Bo jeśli jest włamanie, to tenże minister sprawiedliwości może zrobić zażalenie na tego typu działania służb. To jest tak samo, jak włamała się, że tak powiem, Służba Ochrony Państwa do Pałacu Prezydenckiego, kiedy aresztowała dwóch przestępców. Więc to jest ten język i ta narracja, która uważam, że jest zupełnie niepotrzebna.
No dobrze, to ta wizyta w domu ministra, pod nieobecność ministra, brak telefonu do ministra i działania tych prokuratorów, którzy właściwie
to jest ocena pana ministra. Inna jest ocena tych, którzy przeprowadzali ten cały proces. Oni twierdzą, że robili to zgodnie z prawem.
Nie, tylko nie wiadomo po co i jakich dokumentów szukali. Znaleźli nie to, czego szukali.
A skąd pan wie, co znaleźli? Ja nie wiem.
Nie pochwalili się tym, czego znaleźli, a to, czego szukali, ponoć jest w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Więc widzi pan, nie wszystko okazuje się, że jest w Ministerstwie Sprawiedliwości, natomiast będę ostatnią osobą, która będzie broniła pana Zbigniewa Ziobry, bo podobnie jak pan premier Morawiecki czy pan premier Kaczyński, uważam, że jest to główna osoba odpowiedzialna za demontaż wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Takie opinie w ubiegłym roku jeszcze w lecie głosili i prezes Kaczyński, i Mateusz Morawiecki.
Nie wiem, czy główną osobą odpowiedzialną za wymiar sprawiedliwości, łamanie tego wymiaru sprawiedliwości, nie będzie pan minister Bodnar.
A też będziemy go oceniać. Zobaczymy. No, to czas pokaże. Na razie ja akurat nie mam zbyt wysokiej oceny pana ministra sprawiedliwości, bo uważam, że jeśli zastaliśmy totalny bałagan w wymiarze sprawiedliwości, na orzeczenia sądów czeka się dłużej, pewność orzecznictwa spadła drastycznie ze względu na tryb powoływania sędziów, no i ja oczekiwałem, że minister Bodnar, jako wybitny prawnik, profesor, także mający dużo zaplecze intelektualne, legislacyjne, że już w styczniu położy nam pakiet ustaw w Sejmie naprawiający wymiar sprawiedliwości i będziemy to robić, a my dostaliśmy na razie dwie ustawy i tak jakby pan minister Bodnar nie miał do końca odwagi do naprawiania tego systemu.
I tak jakby minister Bodnar nie wiedział, że w Polsce jest jeszcze urząd prezydenta, jak na wybitnego prawnika, to szkoda, że takiej nie doczytał w konstytucji
odpowiednich. Panie redaktorze, ja powiem artykułów. Tak, ja patrzę na to tak trochę z przymrużeniem oka, kiedy słyszę od moich, że tak powiem, partnerów koalicyjnych o tym, ten strach i przeświadczenie, że pan prezydent będzie wetował wszystkie ustawy. Ja wiem jedno, a jestem już 30 lat w polskim Sejmie i wielu prezydentów w tym czasie zasiadało w Pałacu Prezydenckim i nie znam żadnego prezydenta, który by zawetował ustawy nieuchwalone. W związku z tym zachęcam swoich ministrów do tego, żeby te ustawy w Sejmie się pojawiły i żebyśmy sprawdzali pana prezydenta. Jeśli zawetuje, to będzie to jego odpowiedzialność, a nie odpowiedzialność obecnej większości parlamentarnej.
No tak, ale wypadałoby może nie prowadzić takiej wojny, bo z jednej strony premier Donald Tusk mówi o tym, jakie zagrożenia są dla Polski, a z drugiej prowadzi na Twitterze prowadzi taką zwykłą wojenkę z prezydentem i to w sobotę przed wyborem.
Panie redaktorze, każdy prowadzi taką wojnę, na jaką go stać. Ja wiem jedno, że premier Władysław Kosiniak-Kamysz ma dobre relacje z panem prezydentem i akurat w tym obszarze.
Ale jak pan ocenia premiera Donalda Tuska, który w sobotę pisze tweeta, który jest
ja, panie
po
redaktorze,
prostu nieprawdziwy. No,
ja, panie redaktorze,
oskarża o coś prezydenta.
Odradzam politykom tego szczebla, premierowi, ministrom, prezydentowi, używania X-a czy wcześniej Twittera do uprawiania polityki.
Bo to powinno się mówić X-owanie.
Od tego są inne metody i inne źródła komunikacji i dobrze byłoby, że częściej
ale
spotykali.
Ale publiczność ma żyć w tej cały czas w tym napięciu i to napięcie jest potrzebne politykom po to,
no tak,
właśnie,
pan, żeby... Mamy teraz tyle mediów 24-godzinnych, że każdy news jest ważny, żyje on tam mniej więcej jak 12 godzin i musi być przykryty kolejnym newsem.
Krócej niż 12 godzin żyje przez, no przez krótką chwilę. Wybory samorządowe są za nami. Trzecia droga, sukces. Przed nami wybory, ogłosiła sukces. Przed nami wybory europejskie. Pan powiedział, żadnej wspólnej listy z Koalicją Obywatelską. I tak się stało. Nie ma, nie będzie PSL wspólnie. Nie będzie Kosiniak-Kamysz koło Donalda Tuska.
Cieszę się bardzo, że tak nie, że będziemy mieli własną listę, listę trzeciej drogi. Ten projekt już idzie na trzecie wybory z dobrym wynikiem. Trzeba pracować, trzeba prezentować program, a nie, że tak powiem, szukać rozwiązań, które być może dla Koalicji Obywatelskiej są wygodne, ale jeszcze raz powtarzam, w Polsce duopol polityczny, o który zabiegają różne środowiska i także nie tylko polityczne, ale również medialne od roku 89, nigdy nie udał się w pełni i oczywiście on dominował, ale te dwie partie zawsze dominujące zajmują mniej więcej 60-65% sceny politycznej. Reszta jest ale do zagospodarowania.
Ale czy jakiś dowód na to, że to jest trzecia droga, na przykład jakaś nietypowa koalicja w samorządach i przełamanie tego duopolu, jak pan mówi, nastąpi, czy nie?
No to zobaczymy.
Są
samorządy,
okazje.
Samorządy dopiero się układają.
W województwie mazowieckim jest taka okazja. PSL razem z Prawem i Sprawiedliwością mogłoby
był
rządzić.
Był taki czas, kiedy w pierwszej kadencji samorządu wojewódzkiego, kiedy byłem radnym sejmiku, zaczynaliśmy koalicję od koalicji z prawą stroną, z ówczesnym AWS-em. Natomiast w innych rządziliśmy z SLD. Jak będzie teraz? Nie wiem. To zostawiam samorządom.
To a propos SLD i Lewicy, ten spór między trzecią drogą a Lewicą rozgorzał wczoraj na nowo. Transmisja telewizyjna z tajnych obrad Lewicy i taktyki Lewicy, którą można było oglądać w Sejmie. Niektórzy politycy Lewicy mówią o tym. Zostaliśmy specjalnie podsłuchiwani. Podsłuchiwał nas Hołownia.
No, poskarżyli się, popłakali i już dzisiaj wszyscy o tym zapomną.
Myśli pan, tak, że jak...
Panie redaktorze, jak jeśli w Sejmie się dyskutuje na salach konferencyjnych i komuś się wydaje, że to są narady tajne i nikt się o nich nie dowie, no to się zdziwili. Natomiast błędem było rzeczywiście, tak jak twierdzi minister Cichocki, jakiś błąd techniczny służb, które aktualnie zajmowały się kolejną konfiguracją łączności wewnątrz sejmowej.
Ale jak ktoś jest politykiem i słyszy błąd służb, to od razu ma podejrzenia, przecież...
No zawsze tak jest, że ma podejrzenia, no i będzie to musiało być wyjaśnione, co do tego nie mam żadnych złudzeń, czy to była świadoma działalność tych służb sejmowych, czy też rzeczywiście jakiś błąd.
Powiedział pan o ministrze Bodnarze, nie przedstawia żadnych ustaw, podejmuje decyzje.
Nie, no chyba dwie już położył, no. Także nad którymi pracujemy w Sejmie, no ale w mojej ocenie jest to niewystarczające.
A ustawa na temat mediów publicznych, pan minister Zdrojewski zapowiadał kiedyś w Radiu Wnet, że ta ustawa będzie do końca marca i co?
Ale czy mówił którego marca?
Tego nie powiedział.
A no widzi pan, no to jest z politykami.
Trzeba być...
Trzeba zawsze dopytać, o którym marcu mówi polityk.
O 2024 tak? Mówił roku, tak. Jakoś to się nie to zdarzyło.
Może zapomniał. Przypomnę mu dzisiaj, jak będę go widział w sobie.
A cieszy się pan, że to właściwie pan Włodzimierz Czarzasty ma największy wpływ na to, co się dzieje w telewizji publicznej?
Panie redaktorze, nie się cieszyć. Jest układ rządowy czterech koalicji. Na szczęście ja już dzisiaj jestem na tym etapie, że tak powiem, uprawiania polityki, że nie zasiadam w ścisłym kierownictwie, nie układam tych klocków. W związku z tym mnie się tym ekscytuje.
To naprawdę pana cieszy?
Tak, mnie to cieszy. Mnie to cieszy, panie redaktorze, bo ja mam za sobą 30 lat, w których przynajmniej 25 lat było takich, że jak coś się złego działo, to za wszystko odpowiadał w PSL-u Marek Sawicki. A teraz już to odium tej odpowiedzialności za złe rzeczy ze mnie zeszło.
I właśnie Marek...
Lepiej się z tym czuję.
Marek wyzwolony od odpowiedzialności, Marek Sawicki, poseł PSL-u, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I tak to, proszę państwa... się żyje. Patrzę na piosenki, żeby już po raz drugi nie puścić tego, nie słuchali państwo Bruce'a Springsteena.
To 11 to tak jak...
Trochę pierwszy, to wie pan.
Tak?
małe prymy aprylis zawsze może się przydać.
To prawda. Posłuchamy. Albo nie, bo widzę gościa, który się wkrada do naszego studia i przywitam gościa. Panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wizytę w poranku. Mam nadzieję, że kawa, smakowała. I teraz pan marszałek senior porusza w kierunku polskiego parlamentu, a my przywitamy naszego gościa tak.